Dzisiaj chcę dalej kontynuować i mówić na temat szóstego przykazania. Szóste przykazanie. W Biblii, w drugiej księdze Mojżesza, w rozdziale 20 i w wersecie 13 jest napisane: nie zabijaj. I to jest powtórzone również w piątej księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale i 17 wersecie. Zakaz, który jest sformułowany w tym przykazaniu nie zabijaj, dotyczy zabójstwa, morderstwa. I nie chodzi tutaj o zabijanie zwierząt, bowiem po potopie jest dozwolone ludziom spożywanie mięsa zwierzęcego. I taki ubój musiał być rytualny, to znaczy taki, który miał oszczędzić zwierzęciu cierpienia. Mówimy o korzeniach też wiary chrześcijańskiej i one wyrastają z judaizmu, z żydostwa, i w żydowskim prawodawstwie istniała kara śmierci, choć miała ona funkcję odstraszania. Jej stosowanie było ograniczone licznymi przepisami, praktycznie tak, że nie była ona w ogóle stosowana. I to prawodawstwo dopuszczało zabicie potencjalnego mordercy w obronie własnej lub też cudzej. W tym przykazaniu w oryginale jest użyty czasownik lircoach, to po hebrajsku, inaczej tłumaczy się to jako mordować, a nie czasownik lebarok, które tłumaczy się zabijać. I z tym słowem jest powiązany rzeczownik hariga, czy zabójstwo. Zatem użyte jest słowo lo tircach, czyli nie morduj, a nie lo taharok, czyli nie zabijaj. Czyli gdybyśmy tak dokładnie przetłumaczyli to przykazanie z oryginału, to ono by brzmiało: nie wolno ci mordować. I zakaz odbierania życia człowiekowi, zakaz zabójstwa, jest jednym z podstawowych praw w narodach i ludach oraz prawodawstwach. Wyjątkiem od tego jest pozbawienie życia człowieka w majestacie prawa na mocy orzeczonego przez sąd wyroku śmierci. I tak naprawdę, kiedy czytamy i zastanawiamy się nad tym przykazaniem, to możemy zobaczyć, jak Pan Bóg, nadając to dekalog dla swojego narodu, On tak naprawdę zwrócił się do swojego ludu, aby nie mordować, żeby nie być mordercami, żeby nie zadawać się z mordercami, tak aby dzieci narodu wybranego nie nauczyły się od tych ludzi złych dróg, tych, którzy przelewają krew. My słyszymy o takim powiedzeniu: kto z kim przystaje, takim się staje. A więc tak jakby Bóg zwraca się do swojego narodu: nie przestawajcie z tymi, którzy mordują. Tak, abyście wy nie nauczyli się od nich złych dróg i aby wasze dzieci również nie poszły tymi drogami. Żydzi mówią, że niewinnej ofierze, której krew została przelana, jest przeznaczone, aby stanęła przed Trybunałem Bożym i wskazała oskarżającym gestem swego prześladowcę. I musimy powiedzieć, że uśmiercony człowiek wtedy potępi mordercę przed obliczem Boga, który skaże zabójcę na ogień potępienia. Jeżeli otworzymy na pierwszej księdze Mojżesza, to przeczytamy o historii dotyczącej Kaina i Abla. I wiemy, że Kain zabił Abla, a więc jest to pierwsza śmierć, która przyszła na świat. Śmierć ze starości została uprzedzona przez morderstwo i co więcej, przez bratobójstwo. Adam jeszcze żył, jego żona jeszcze żyła. Oni pamiętali Boga, widzieli Boga w ogrodzie Eden, i kiedy Pan Bóg wypędził ich na ziemię, wówczas ich potomstwo, ich synowie, Kain i Abel, Kain zabił Abla. A więc najpierw przyszła śmierć przez morderstwo, i to w drodze bratobójstwa. I ktokolwiek przelewa krew, godzi w imię Boga, gdyż człowiek został stworzony według istoty. I w pierwszej księdze Mojżesza, 9 rozdziale, 16 wersecie czytamy, że kto przelewa krew człowieka, tego krew będzie rozlana przez człowieka, bo człowieka uczynił Bóg według istoty Boga. I Biblia mówi: nie wolno ci mordować, nie uściślając, przy użyciu jakiego narzędzia nie wolno tego czynić, aby nas pouczyć, że nie wolno mordować innego człowieka, nawet przez prześladowanie lub znieważanie go. I mówiąc o tym przykazaniu, należy powiedzieć o czymś, co jest takie bardzo fundamentalne, że życie jest darem Boga i własnością Boga. I wiemy, że Bóg istnieje niezależnie od czasu, niezależnie od tego, co się zmienia na świecie. Bóg jest, był i będzie, prawda? I Bóg jest tym źródłem i dawcą życia, a więc On dał życie każdemu z nas. I życie fizyczne, które ty i ja masz, jest darem otrzymanym od Boga. I jedynie Bóg jest osobą mającą prawo życie to zakończyć oraz lub też przerwać. My modlimy się, Panie Boże, daj, abym ja dożył tych lat, które Ty mi postanowiłeś. I jedynie Bóg zna dzień, kiedy On nas z tego świata zabierze. Zobaczmy, jak piękne są słowa z Psalmu 39, 5 i 6 wersetu. 39 psalm, 5 i 6 werset. I tak oto Dawid mówi: daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. I dalej w 7 wersecie Dawid mówi: zaprawdę człowiek przemija jak cień, zaprawdę na próżno się miota, gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. I człowiek nie jest panem swojego życia. Dlatego też nie ma on żadnego prawa odbierania życia ani sobie, ani komukolwiek innemu. Czy to jest zrozumiałe? A więc otrzymałeś dar od Boga, żyjesz na tej ziemi, chodzisz po ziemi stworzonej przez Boga. I nie jesteś panem swojego życia. Tym, który ciebie powołał i tym, który wie, ile lat jest tobie przeznaczone żyć tu na tej ziemi, jest sam Bóg. I nikt z nas nie ma prawa odbierać życia ani sobie w drodze samobójstwa, ani zadawać śmierci komukolwiek innemu. Z drugiej strony, człowiek jest zobowiązany do pielęgnowania swojego życia. W liście do Efezjan, 5 rozdziale, 20 wersecie, apostoł Paweł mówi: albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. Co z tego wynika? Z tego wynika, że ty i ja musisz dbać o swoje ciało. Z tym wiąże się obowiązek higieny, z tym wiąże się odpoczynek, z tym wiąże się wyżywienie. Drugą prawdą, która związana jest z tym przykazaniem, jest zakaz samowolnego przelewania krwi. Powszechny przekład i to, co jest, czego was nauczono w tej wersji katechizmowej, nie zabijaj, jest błędnie interpretowany. Powołują się na ten przekład przeciwnicy kary śmierci, służby wojskowej, obrońcy zwierząt. Należy wspomnieć, że dekalogowy zakaz zabijania odnosi się przede wszystkim do samowolnego przelewu krwi. Już na początku dziejów ludzkości Bóg ogłosił prawo ochrony życia ludzkiego. W 1 Mojżeszowej 4 rozdziale 16 wersecie. To jest związane z tym zabójstwem, jakiego dokonał Kain na swoim bracie. I Pan Bóg powiedział: ktokolwiek by zabił Kaina, będzie ukarany 7-krotnie. Po potopie Pan Bóg to prawo powtórzył, że kto przeleje krew człowieka, tego krew musi być wylana. W 1 Księdze Mojżeszowej, 9 rozdziale, 16 wersecie. Tym samym Bóg, który jest prawodawcą, zabronił wymierzania kary śmierci według osobistego osądzenia. W tym przekazaniu została położona tama przeciw prawu krwawej zemsty. Możemy też powiedzieć, czego nie obejmuje dekalogowy zakaz zabijania. I chcę to wymienić. Nie odnosi się do kary wymierzonej przez upoważniony sąd. Przeczytajmy sobie 5 Księgę Mojżeszową, 21 rozdział, 20 i 21 werset. Po drugie, nie odnosi się do wojen Pana w 1 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, 17 wersecie. Po trzecie, do nieumyślnego zabójstwa Piąta Księga Mojżeszowa, 19 rozdział i od 1 do 10 wersetu, do uśmiercania zwierząt, które były ofiarowane na ofiarę dla Pana, i po szóste, czy po piąte, do kary, którą Bóg wymierza człowiekowi we wszystkich okresach historii ludzkości. Chciałbym w tym miejscu wymienić grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu: nie zabijaj, czy też dosłownie nie morduj. I pierwszy grzech to jest zabójstwo fizyczne. Co w tym, pod tym pojęciem wyróżniamy? Co mamy na myśli? Po pierwsze, zabójstwo, morderstwo, zbrodnie. Morderstwo nazywa się niesprawiedliwe i niesłuszne odebranie życia bliźniemu. Kain zabił Abla. I ten grzech jest piętnowany w Biblii. Biblia mówi, że mordercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. W Apokalipsie świętego Jana, 21 rozdziale 8, 22 i 25, czytamy, że udziałem takich ludzi będzie jezioro ogniste. Może być zabójstwo fizyczne w formie mordu rytualnego. Pan Bóg zabronił, aby naród Boży oddawał swoje dzieci na ofiarę Molochowi na ogniu. Jakie są rodzaje zabójstw? Jest ojcobójstwo, matkobójstwo, bratobójstwo, dzieciobójstwo. Faraon nakazywał zabijać dzieci żydowskie w Egipcie. Dalej zabijanie władców, sług Bożych. W Nowym Testamencie jest zabity Jan Chrzciciel, jest zabity Szczepan. Wyróżniamy również zbrodnie ludobójstwa. Dajmy przykład: Holokaust, to co wydarzyło się z narodem żydowskim, lub też to co wydarzyło się na Wołyniu w czasie II wojny światowej, w trakcie tych eksterminacji, tego ludobójstwa ze strony nacjonalistów ukraińskich w stosunku do polskiej ludności. Może być również samobójstwo. Jest to grzech, gdzie człowiek sam przecina pasmo swojego życia. I tak naprawdę wtedy człowiek popełnia przestępstwo przeciwko swej własnej istocie. Ja chcę również powiedzieć o czymś takim, że ty łamiesz to przykazanie, jeśli lekkomyślnie narażasz swoje życie. Kiedy? Zabawy, na przykład nierozumne zabawy z materiałami wybuchowymi. Ludzie, pamiętam, kiedy jeszcze do szkoły podstawowej chodziłem, to w lesie, w Marinie można było znaleźć jeszcze niewybuchy po II wojnie światowej. I ja słyszałem, że brali ludzie takie niewybuchy, rozpalali ogniska i te niewybuchy wkładali do ogniska i one potem się rozrywały. I wyobraź sobie, że ty się bawisz takimi rzeczami i raptem ten niewybuch, on eksploduje i urywa tobie rękę. Tak naprawdę ty przez swoją lekkomyślność naraziłeś swoje życie. W tej grupie tego lekkomyślnego narażania życia można również wyróżnić sport i wypadki drogowe. Na przykład szczególnie młodzi, tata z mamą da młodemu samochód, no i wtedy on jest panem, prawdziwy kowboj za kierownicą. Ograniczenie prędkości 50, on jedzie 150 albo 200. Jest to brawurowa jazda, tak zwani piraci drogowi. Ale również w tej grupie tego lekkomyślnego narażania życia jest grzech w postaci nałogów. I zobaczmy, jakim może być nałóg. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania. Ludzie, którzy spożywają alkohol lub też ci, którzy zażywają narkotyki, to wszystko wpływa szkodliwie na całość organizmu, na wątrobę, na mózg. W tych zabójstwach fizycznych również do tego zalicza się okaleczenia. Powiedziałem, że człowiek nie jest panem swojego życia, to on nie może sobie tego życia odebrać, ani też kaleczyć swojego ciała. Biblia zabrania okaleczania swojego ciała, zarówno swojego, jak i bliźnich. Każde okaleczenie jest gwałtem zadanym naturze i odbija się tragicznie na zdrowiu i życiu człowieka. I słuchajcie, na przykład dawniej celem uniknięcia służby wojskowej to chłopcy odcinali sobie palec, o ten, tak żeby nie strzelać. Słyszeliście o czymś takim? Ja nieraz spotykam takich, nie ma palca. Teraz już służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale dawniej była. Również ludzie, to było w pierwszych wiekach chrześcijańskich, stosowali kastrację. Od czasów humanizmu kastrowano chłopców, aby mogli zachować głos chłopięcy celem popisywania się im na występach chórów lub w operze. Okaleczenia następują w wyniku bujek oraz rękoczynów. I siódmy grzech, czy siódma grupa tych zabójstw fizycznych to jest eutanazja. Eutanazja znaczy łagodna, spokojna śmierć. W czasie nazizmu uśmiercano kalekich i upośledzonych ludzi. Dobijano rannych żołnierzy, tak by nie dostali się do niewoli i nie musieli znosić tortur. Medycyna w naszym kraju stoi na stanowisku, że zabiegi eutanazji są niedozwolone, bowiem jest to wydzieranie człowiekowi życia. Kodeks lekarski głosi, że należy ratować życie człowieka aż do końca. Oczywiście żyjemy w czasach, gdzie słyszymy, i są kraje, w których eutanazja jest dozwolona. Ktoś mi kiedyś powiedział, w Polsce też jest eutanazja. A ja pytam się, co ty pod tym, w tym temacie to rozumiesz? No bo jeżeli ty nie masz pieniędzy, ażeby się leczyć, no to powoli umierasz. Również grzechem jest pojedynek. To było dawniej, że dwoje ludzi, oni staczali pojedynki, czy to na szable, czy na miecze, czy też strzelali do siebie. W taki sposób zginął Aleksander Puszkin, wielki poeta. Ale również grzechem jest sztuczne poronienie, czyli usuwanie płodu, przerywanie ciąży. Teraz ja wspomniałem o zabójstwach fizycznych, powiem troszeczkę na temat zabójstw duchowych. Jezus w kazaniu na górze, on pogłębił treść szóstego przykazania i mówi, że przestępcą jest nie tylko ten, kto morduje, ale każdy, kto gniewa się na brata swego bez przyczyny. Zobaczcie. A więc jeśli chowasz gniew, chowasz urazę względem bliźniego swego, to jest również zabójstwo. Jakie są grzechy związane z zabójstwem duchowym? W liście apostoła świętego Jana w 3 rozdziale 15 wersecie czytamy, że każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Czyli grzechem związanym z zabójstwem duchowym jest nienawiść do brata. Dalej, gorszenie dzieci. Jezus mówi, ktokolwiek zgorszy jednego z tych malutkich, lepiej, przeczytajmy sobie o tym w Ewangelii świętego Mateusza, 18 rozdziale. Posłuchajcie, słyszymy, że w naszym kraju gorszą małe dzieci. Są osobnicy, których nazywamy pedofilami. Są homoseksualiści, którzy wykorzystują małe dzieci. I to dotyka różnych profesji, różnych ludzi o różnym statusie społecznym, materialnym. To jest grzech. I Biblia ostrzega przed gorszeniem małych dzieci. Dalej, uczenie nałogów i deprawowanie dzieci i osób nieletnich. Jest taki jeden brat w Chrystusie Jezusie, który przyjął Pana Jezusa Chrystusa, usłyszał Ewangelię w więzieniu. I on składał świadectwo, w tym oto roku, ja słyszałem, jak on powiedział, mówi, ja pochodzę z rodziny złodziei. Ojciec był złodziejem, był alkoholikiem, moja cała rodzina to przestępcy, pijacy, wielu z nich już nie żyje. Kiedy byłem małym chłopcem, moja rodzina się spotykała i oni pili alkohol, mówili sprośne rzeczy, wzywano mnie i ja popisywałem się przed całą rodziną najgorszymi słowami, jakie w ogóle można było znać. I wszyscy mi bili brawo. Kiedy ja wypowiadałem takie słowa, wtedy tato mnie brał na ręce i dawał mi pieniądze w nagrodę, że ja takie rzeczy złe mówię. Słyszymy również o takich patologicznych przypadkach, jak ojciec z matką, aby mieć, to alkoholicy, aby dziecko ich nie płakało, dają temu dziecku alkohol. Tak, aby ono było spokojne. To jest również grzech. Gwałt jest innym rodzajem grzechu. Czyli to jest to przemoc nad dziećmi, nad podwładnymi, podsądnymi. Szantaż, postrach. Jakie są w ogóle przyczyny przekraczania szóstego przykazania? Po pierwsze, rozluźnienie obyczajów. I efektem tego jest chuligaństwo. Dawniej osoba starsza cieszyła się jakimś autorytetem i szacunkiem dzieci, młodzieży. Teraz ludzie starsi boją się zwrócić uwagę młodemu pokoleniu. Dlaczego? Gdyż ten młody człowiek może jeszcze wyrządzić krzywdę starszej osobie. Inną przyczyną jest zazdrość. Zazdrość. Bo zazdrości jemu tego. No i chowa urazę, a może nawet zabić, po to, żeby wejść w posiadanie majątku tego człowieka. Zemsta. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 12 rozdziale 19 wersecie, on ostrzega, żeby nie mścić się, dlatego że pomsta należy do Pana. Dalej pycha. Pycha jest grzechem. Człowiek pyszny jest bardzo łatwo rozpoznawalny. To widoczne jest w jego mowie, to jest widoczne jest w jego postępowaniu, to widoczne jest w jego zachowaniu, to jest widoczne w jego wyglądzie. Pycha. Pycha idzie przed upadkiem, idzie przed totalną ruiną. Dalej niezgoda. Przecież zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A więc Jezus mówi, błogosławiony ten, który czyni pokój. I nienawiść jest również przyczyną przekraczania tego szóstego przykazania. Co ułatwia zachowanie szóstego przykazania? Powiedziałem, dosłownie brzmi to przykazanie, nie morduj. Ale Chrystus w kazaniu na górze, on to przykazanie pogłębił. On powiedział, jeżeli ty się gniewasz na brata, to już zabiłeś go. Teraz ktoś by chciał, no to powiedz mi, co ja muszę zrobić, albo jak powinienem żyć, abym tego przykazania nie złamał. A więc, jeżeli pojawia się gniew i nienawiść, musisz okazać łagodność temu człowiekowi. Ale ty powiesz, ale w jaki sposób mogę jemu okazać łagodność, kiedy na sam widok od razu mi się pięść zaciska? To Bóg chce ci powiedzieć, że ty masz problem. Problem jest w twoim sercu. Jezus mówi, z serca pochodzą złe słowa. Z serca. A więc ty musisz przyjść do Chrystusa i pokutować. Ty musisz prosić Boga, Boże, zmień moje serce, bo ja nie chcę, aby takie serce było. Jeżeli dopuścisz do swojego serca nienawiść i gorycz, urazę, to będzie się przelewało z twoich ust. Kogokolwiek spotkasz, będziesz mówił źle na temat tego człowieka. Kiedy jest pycha, to ty musisz być pokorny. Pismo Święte mówi, że pokorni odziedziczą ziemię. Pismo Święte mówi, że zbliżcie się do Boga w pokorze. Że kiedy ty im bardziej jesteś niżej przed Bogiem, Bóg bardziej ciebie wywyższy. Pokorni otrzymują łaskę od Boga. Kiedy pojawia się zazdrość, ach, ona ma takie meble, albo ona ma taki dom, albo ona ma takie ubranie, albo oni mają taki samochód, jakiego ja nie mam. I zaczyna zazdrościć. Po prostu, kiedy to się pojawia w twoim sercu, to ty tak naprawdę błogosław tę osobę. Błogosław. Ty nie musisz zazdrościć. Ty zacznij dbać o inne osoby. Ja znam taki przypadek ludzi, którzy, ja myślę, i serce było tak troszeczkę, skrzywiło się w tym podążaniu za Bogiem, z tej racji, że zaczęli już jakby mieć żal do Boga, że im w życiu nie wychodzi, że nie mają pracy i wszystko idzie jakoś tak pod górkę. I wszystko zrobili, że całość ich życia toczyło się tylko i wyłącznie wokół pracy. Czy mają tą pracę, czy nie? Czy będą mieli więcej pieniędzy, czy też nie? Moja żona napisała im, spójrz na swoje życie. Wokół czego ono się kręci? Czy ty niezbyt więcej uwagi nie poświęcasz temu ziemskiemu życiu, tym ziemskim sprawom, aniżeli Bogu? Spójrz, jak to jest. Ty musisz uporządkować swoje życie, żeby to miało było we właściwym porządku, żebyś sprawdził, jakie są twoje priorytety, co jest na pierwszym miejscu, czy Bóg, czy też rzeczy ziemskie. Kiedy pojawia się w twoim sercu zemsta, to ty musisz to zastąpić przebaczeniem. Spójrzmy na Jezusa na krzyżu. Przecież Jezus był tak zohydzony, był tak pohańbiony. Wisiał na krzyżu i z niego urągano, śmiano się. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu i powiedział: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Co uczynił Szczepan, święty Szczepan w chwili kamienowania? Panie Jezu, przebacz im. Przebacz im. A więc przebaczenie jest wielką mocą. Przebaczenie. Bóg nam przebaczył na krzyżu nasze grzechy. I dlatego my jesteśmy powołani, aby przebaczać innym ludziom. My musimy uczyć się od Jezusa. Musimy patrzeć na Jezusa. Możemy wstępować w Jego ślady. I kiedy ty będziesz patrzył się na Jezusa. I teraz żyjemy w czasach, kiedy wielu używa nawet Boga i treści Biblii ku temu, aby uzasadnić swoje poglądy polityczne, czy też swoje istnienie. Trzeba być tym bardzo ostrożnym i Pismo Święte nas ostrzega, abyśmy rozróżniali, żebyśmy mogli wychwycić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jezus powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, to moi aniołowie by się bili o mnie. Ale Królestwo Boże jest w was i pośród was. I Jezus wyraźnie mówi, że my mamy rozpoznać, kto jest kto. Po czym mamy rozpoznać? Po czym? Po owocach życia człowieka. On może się pokazać, pójść do kościoła i będzie się modlił bardzo mocno. Będzie składał ręce bardzo tak pobożnie. Będzie przechodził przez środek kościoła, aby go wszyscy widzieli, że on jest. I zobaczysz, ale on jest święty. Ale kiedy on wychodzi z tego kościoła, to on jest zły dla swojej żony. On jest bardzo nieprzyjemny dla swoich sąsiadów. On urąga z ludźmi. On po prostu ma kogoś za gorszego. Jezus mówi: poznacie po owocach, po uczynkach. Moich poznacie po uczynkach. Akurat się tak składa, że w tym narodzie, gdzie twierdzą, że statystycznie jest ponad 95% wierzących ludzi, jeśli tak by było, to mielibyśmy raj tutaj na ziemi. Z całego by świata zjeżdżali zobaczyć, jak to pięknie się w Polsce żyje. Halo? I frekwencja jest w kościołach. Frekwencja frekwencją, ale pytanie, jak żyją ludzie? Dlaczego jest tyle wiele rozwodów? Dlaczego tylu dzieci jest w domach dziecka? Dlaczego jest tylu więźniów w zakładach karnych? Dlaczego jest tyle alkoholików? Dlaczego jest tyle narkomanów? Dlaczego wiele kobiet ma podbijane oczy? Kto to robi? Czy te 5%? Nie. Kiedy pojedziesz do zakładu karnego, to wielu z tych więźniów przychodzi na różne uroczystości religijne. Ale pamiętajcie, Biblia naucza, że tym, to co jest miłe przed Bogu, to jest serce. Niechaj was nikt nie zwiedzie piękną mową. Niechaj was nikt nie oszuka i swoimi różnymi zapewnieniami, jakie ja jestem wierzący. Czasami jak słucham tych różnych haseł, to tak myślę, że Pan Bóg, który siedzi na tronie, on pewnie nałożył koszulkę biało-czerwoną, z logo jakiejś partii politycznej i tylko i wyłącznie zajmuje się Polską. Tak myślicie? Bóg kocha każdego człowieka. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pan Bóg kocha każdego człowieka. I kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, to widzimy, że przed tronem stoją ludzie ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion. Bóg jednakowo kocha Rosjanina i Niemca i Polaka i Żyda. On posłał swojego Syna, aby umarł za ludzi, żeby wyzwolić ich z mocy grzechu. Pan Bóg powiedział, Jezus powiedział, że moich poznacie po owocach. I dlatego też to niesie ogromną odpowiedzialność, aby właściwie żyć, aby właściwie się zachowywać. Trudno być na co dzień 24 godziny świętym człowiekiem. My ocieramy się jeden od drugiego. Niejednokrotnie ranimy. Niejednokrotnie jesteśmy zrażeni jeden do drugiego. Niejednokrotnie pojawiają się myśli złe o tym człowieku, albo o tym człowieku, albo o tym człowieku. Musimy ich kochać. Przypomina mi się historia, którą powiedział Jezus, że był pewien człowiek, który jechał drogą i został napadnięty przez zbójców, zraniony i leżał na poboczu drogi. I akurat tą drogą przechodził kapłan, święty człowiek. Święty człowiek, rozmodlony. Może z Pismem Świętym pod ręką, albo może jakąś inną świętą księgą. Śpiewał pieśni. Każdego dnia chodził do kościoła. Zobaczył tego poranionego i ominął go i poszedł dalej. Za nim szedł kolejny święty lewita. Zobaczył tego człowieka. O nie, ja jestem zbyt święty, abym mógł się dotknąć jego. Poszedł dalej. A więc dwóch świętych ludzi przeszło mimo obok człowieka, który potrzebował pomocy. I akurat tą drogą przechodził Samarytanin, który nie był święty. I ten oto Samarytanin zobaczył tego człowieka, ulitował się nad nim. Opatrzył jego rany winem i oliwą. Wziął tego zranionego człowieka, posadził na swojego osła i pojechał z tym człowiekiem do jakiejś gospody, takiego tamtejszego motelu. I mówi do tego gospodarza, posłuchaj, daję ci tutaj tego człowieka. Ja mam obowiązki służbowe, ale ja będę wracał. I daj ci tu pieniądze, żeby się tym człowiekiem opiekował. Jak będę wracał i coś trzeba jeszcze dodać, ja dam te pieniądze. I Jezus zapytał się człowieka, który zadał mu pytanie. Kto jest moim bliźnim? Jak uważasz, kto jest bliźnim tego Samarytanina? Kapłan, lewita, czy to jest Samarytanin? I ten powiedział, że Samarytanin. I Jezus mówi, idź i ty czyń podobnie. A więc mamy być świętymi ludźmi, ale jednocześnie musimy być dobrymi ludźmi. Halo? Żeby nie było rozdzielania świętości. Niedziela się zbliża. Nakładam ładną koszulę, garnitur, krawat, żono i pod pachę idziemy, żeby nas widzieli, że idziemy. Mija czas, mąż żono wraca, ale już nie pod rękę. A ty taka, a ty taki. Wchodzą do domu i tam się już zaczyna. Już nie są święci. Niedziela znów się zbliża, żono, trzeba nam iść. Idziemy, mężu. Wracają z kościoła już inaczej i zachowują się inaczej. A więc jeśli masz żyć, to żyj święcie. Takim masz być jak w niedzielę, tak na każdy dzień. I bądź również człowiekiem dobrym. Tak jak w tej historii o tym Samarytaninie. Bóg kocha człowieka. I on mówi o tym, żebyśmy my kochali drugiego bliźniego. Nie czyń bliźniemu swego tego, co jest tobie niemiłe. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej myśli, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc Bóg mówi w tym przykazaniu, nie zabijaj, tak naprawdę nie morduj. Nie bądź osobą, która niszczy drugiego człowieka. Nie bądź osobą, która prześladuje drugiego człowieka. Nie bądź osobą, która również znieważa drugiego człowieka. I nie bądź osobą, która szuka sposobu, aby drugiego zabić. Zabić można w różny sposób. Można ciebie zabić, twoją chęć do życia poprzez słowa. I przez słowa ludzie się ranią. Przez słowa się ludzie zabijają. Biblia mówi, nie zabijaj. Biblia też mówi ustami Jezusa, żebyś nie chował urazy, nie chował gniewu w swoim sercu względem drugiego człowieka. I jeżeli kochasz Boga, to będziesz właściwie się odnosił do Boga i do Jego stworzenia. A my jesteśmy dziełem rąk Bożych. Niech Bóg nas zachowa, abyśmy mogli wieść życie tutaj na ziemi, zarówno w sposób święty, i nam pomoże to, oraz być dobrymi ludźmi dla drugiego człowieka. Niech Pan Bóg błogosławi wam i niech da wam swój pokój. Amen.